Drogą umiłowani w Panu naszym Jezusie Chrystusie, braterstwo, pokój Wam. Wędrówka naszego Zbawcy zakończyła się, można powiedzieć, tragicznymi słowami. Eli, Eli, lama sabachthani. Co się tłumaczy? Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Wykonało się, rzekł Pan i zakończył swoje życie. I patrząc na ówczesną tradycję, na to, jak ludzie spostrzegają naszego Zbawiciela, możemy dostrzec różne emblematy, różne symbole. Możemy dostrzec małego Jezuska leżącego w żłobie. Możemy dostrzec symbol krzyża wiszącego na ścianach urzędów, ścianach szkół. Czy nie jest to ogólnie pojęte obniżanie wartości i rangi naszego Zbawiciela? Niektóre denominacje nawet twierdzą, że nasz Zbawiciel Jezus Chrystus wcale nie przyszedł w ciele, ale był osobą duchową i na przykład nie odczuwał żadnego bólu, kiedy oddawał swoje życie na Kalwarii. A apostoł święty Jan w pierwszym swoim liście, 4 rozdziale, a 2 wersecie pisze wyraźnie: wszelki duch, który wyznaje, iż Jezus Chrystus w ciele przyszedł, z Boga jest. Ale wszelki duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus w ciele przyszedł, nie jest z Boga. Ale ten jest on duch antychrystusowy, o którymście słyszeli, iż idzie i teraz już jest na świecie. Jak ważną sprawą, kochani braterstwo, jest zrozumienie istoty przyjścia naszego Zbawiciela. Zastanówmy się więc, braterstwo, nad tym, czym lub kim był na początku nasz Zbawiciel. I kim się stał i co otrzymał od Pana Boga. Ewangelista Jan w pierwszym rozdziale swojej Ewangelii znamienne słowa nam przytacza, które od pierwszego wersetu czytamy następująco. Na początku było Słowo. A ono Słowo było u Boga, a Bogiem było ono Słowo. To było na początku u Boga. Wszystkie rzeczy przez nie się stały, a bez niego nic się nie stało, co się stało. Słowo z greckiego logos. Apostoł święty Jan zwraca nam bardzo ważną uwagę na to, że Jezus Chrystus był pierwiastkiem i początkiem wszelkiego stworzenia. Że Jezus Chrystus był pierwszym stworzeniem naszego Ojca Niebieskiego. I patrząc na historię, patrząc na to, jakie mamy przesłania związane z obecnością Pańską na ziemi, musimy sobie zadać pytanie, czy byli jacyś świadkowie tego wydarzenia. Czy jest ktoś, kto może nam potwierdzić? Oczywiście znamy te opowiadania o naszym Zbawicielu, że był na świecie, ale wyraźnie apostoł święty Jan w pierwszym swoim liście, w pierwszym rozdziale i pierwszym wersecie podkreśla nam, że co było od początku, cośmy słyszeli, cośmy oczyma naszymi widzieli i na cośmy patrzyli, i czego się ręce nasze dotykały, o słowie żywota. Tutaj także użyte jest słowo logos. I Pan Jezus, kiedy przyszedł na ziemię, Pan Jezus potwierdza swoje pochodzenie. Wielokrotnie dawał Żydom do zrozumienia, że On nie jest z tego świata. I sam potwierdza swoje pochodzenie, czego dowód możemy znaleźć w ostatniej księdze Pisma Świętego, to jest w Objawieniu, gdzie w 3 rozdziale, a 14 wersecie mówi tak. A aniołowi zboru laodycyjskiego napisz. To mówi Amen. Świadek on wierny i prawdziwy. Początek stworzenia Bożego. I patrząc na zapisy Starego Testamentu, możemy sięgnąć do przypowieści, gdzie mądre słowa mądrego człowieka są zapisane i gdzie mamy proroctwo mówiące o tym, jaka była wcześniejsza postać Chrystusa, gdzie On się znajdował. W przypowieści 8:23-30 czytamy następujące słowa. Przed wieki jestem zrządzona. Przed początkiem. Pierwej niż była ziemia, gdy jeszcze nie było przepaści, spłodzona jest, gdy jeszcze nie było źródeł opływających wodami. Pierwej niż góry założone były, niż były pagórki, spłodzona jest. Jeszcze był nie uczynił ziemi i równin, ani początku prochu okręgu ziemskiego. Gdy gotował niebiosa, tamem była. Gdy rozmierzał okrągłość nad przepaściami, gdy utwierdzał obłoki w górze i umacniał źródła przepaści, gdy zakładał morzu granice jego i wodom, aby nie przestępowały rozkazania jego, gdy rozmierzał grunty ziemi, tedy była u niego jako wychowaniec. I byłam uciechą jego na każdy dzień, grając przed nim na każdy czas. Oddanie się woli Bożej, naszego Zbawiciela, było wynikiem pokory. Pokora to podstawowy element w ofierze naszego Zbawiciela. Zupełne przeciwieństwo tego, co pokazał szatan. On sprzeciwił się Panu Bogu i chciał być równy Najwyższemu. Lecz ta pokora naszego Zbawiciela doprowadziła do pięknej rzeczy. Doprowadziła do otrzymania pięknej nagrody. List do Filipian, 2 rozdział, od 5 do 11 wersetu, mówi nam takie słowa. Tego tedy bądźcie o sobie rozumienia, które było i w Chrystusie Jezusie, który będąc w kształcie Bożym, nie poczytał sobie tego za drapieństwo równym być Bogu, ale wyniszczył samego siebie, przyjąwszy kształt niewolnika, stawszy się podobny ludziom i postawą znaleziony jako człowiek. Sam się poniżył, będąc posłusznym aż do śmierci, a to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg nader go wywyższył i darował mu imię, które jest nad wszystkie imię, aby w imieniu Jezusowym wszelkie się kolano skłaniało, którzy są na niebiesie i tych, którzy są na ziemi i tych, którzy są pod ziemią. A wszelki język, aby wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. To właśnie nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, jest obrazem Bożym. Potwierdza nam to list do Kolosan. 1 rozdział od 15 do 18 wersetu. Który jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodny wszystkich rzeczy stworzonych. Albowiem przez nie stworzone są wszystkie rzeczy, które są na niebie i na ziemi, widzialne i niewidzialne, bądź trony, bądź państwa, bądź księstwa, bądź zwierzchności. Wszystko przezeń i dla Niego stworzone jest. A On jest przed wszystkimi. I wszystko w Nim stoi. On też jest głową ciała, to jest Kościoła, który jest początkiem i pierworodnym z umarłych, aby On między wszystkimi przodkował. I ten pierworodny, ten pierwiastek stworzenia, nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, wykonuje wolę swojego Ojca. Wolę polegającą na staniu się człowiekiem. Otrzymuje On za to najwyższą nagrodę, jaką można by sobie wyobrazić, braterstwo. Zadajmy sobie pytanie, czy ktokolwiek, kiedykolwiek, czy mamy jakiś taki przykład, który pokaże nam, że była jakaś większa nagroda niż ta, która była dana naszemu Zbawicielowi. W te dni ostateczne mówił nam przez Syna swego, którego postanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez którego i wieki uczynił, który będąc jasnością chwały i wyrażeniem istotności Jego i zatrzymując wszystkie rzeczy słowem mocy swojej, oczyszczenie grzechów naszych przez samego siebie uczyniwszy, usiadł na prawicy majestatu na wysokościach, tem się zacniejszym stawszy nad anioły, czym zacniejsze nad nie odziedziczył imię. Albowiem któremuż kiedy z aniołów rzekł: Tyś jest Syn mój, jam Cię dziś spłodził. I zasie, jemu będę ojcem, a on mnie będzie synem. A zasie, gdy wprowadza pierworodnego na okrąg świata, mówi: A niech się mu kłaniają wszyscy aniołowie Boży. A zasie o aniołach mówi: Który anioły swoje czyni duchami, a sługi swoje płomieniem ognistym. Ale do Syna mówi: Stolica Twoja, o Boże, na wieki wieków. Laska sprawiedliwości jest laska królestwa Twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a nienawidziłeś nieprawości. Przetoż pomazał Cię, o Boże, Bóg Twój, olejkiem wesela nad uczestników Twoich. I Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię, a niebiosa są dziełem rąk Twoich. Oneś pominął, ale Ty zostajesz. A wszystkie jako szata zwietrzeją, a jako odzienie zwiniesz je i będą odmienione. Ale Ty tenżeś jest, a lata Twoje nie ustaną. A do któregoż, kiedy za nią rzekł: Siądź po prawicy mojej, dokąd nie położę nieprzyjaciół Twoich pod nóżkiem nóg Twoich. Wiemy, braterstwo, że Pan Bóg to miłość. Ale Pan Bóg to przede wszystkim sprawiedliwość. Człowiek otrzymał pewne zadanie. Został umieszczony w raju i dane mu było pewien zakaz, który człowiek przestąpił. Człowiek zgrzeszył. A śmierć, którą widzimy w naszym życiu, jest właśnie wynikiem tego grzechu. A karą za grzech jest śmierć. I myślę, że najlepiej o tym mówi Hiob w 14 rozdziale od 1 do 4 wersetu, gdzie czytamy, że człowiek zrodzony z niewiasty ma krótkie i bolesne życie. Czyż tak nie jest, braterstwo? Człowiek zrodzony z niewiasty ma krótkie i bolesne życie. Wyrasta i więdnie jak kwiat. Przemija jak cień chwilowy. A z gniewem na niego spoglądasz i stawiasz przed swoim sądem. Któż czystym uczyni skalane? Takie pytanie zadaje sobie Hiob. Któż czystym uczyni skalane? Nikt zgoła, dodaje. Człowieka dni, ilość zliczona. I liczba miesięcy u Ciebie. Kres wyznaczyłeś im nieprzekraczalny. Więc możemy zadać sobie pytanie, kochani braterstwo. Dlaczego Pan Jezus przyszedł na świat? Pierwszy List Jana, 3:5, mówi nam takie słowa. A wiecie, iż się On objawił, aby grzechy nasze zgładził, a grzechu w Nim nie masz. Pan Jezus przyszedł, aby zgładzić grzech. Pan Jezus musiał stać się człowiekiem, aby jako odzwierciedlenie tego doskonałego człowieka Adama przebłagać boską sprawiedliwość i umrzeć za Adama, a w nim za cały rodzaj ludzki. Bo Pan Bóg to sprawiedliwość. Lecz stanie się ciałem, przyjście na ziemię wcale nie było przymusem, lecz dobrowolną decyzją naszego Zbawiciela. Pan Jezus zostawił swoją chwałę, rozpoczynając piękną rzecz. Przyszedł na ziemię z wielką misją, ale przy okazji rozpoczął także wysokie powołanie. Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że dla was stał się ubogim, będąc bogatym, abyście wy ubóstwem Jego ubogaceni byli. Tak podaje apostoł święty Paweł w 2 liście do Koryntian, 8:9. Piękne proroctwo w psalmie, w psalmie 110 także jest zapisane o naszym Zbawicielu, gdzie psalmista Dawid pisze takie znamienne słowa, że tyś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. To jest psalm 110, 4 werset. I mówiąc o wysokim powołaniu, patrząc na kapłaństwo, to myślę, że ważnym jest wspomnieć 3 Księgę Mojżeszową, 8 rozdział, gdzie jest piękna rzecz pokazana, otóż wyświęcenie kapłanów. To poświęcenie kapłanów było bardzo ważnym elementem za czasów Mojżesza. I to poświęcenie kapłanów ma piękny obraz na to, co zostawił nam Pan Jezus i na nasze życie. Mówiąc o wysokim powołaniu, mówiąc o kapłanach, mówiąc o kapłanie z psalmu 110, kapłan to inaczej odłączony. Kapłan to inaczej poświęcony. I podczas poświęcenia kapłanów pamiętamy, braterstwo, że kiedy baran został zabity, ta krew była bardzo ważna i tą krwią został pomazany płatek prawego ucha kapłanów, prawy kciuk i duży palec u nogi. Moglibyśmy zastanowić się, co one mogą oznaczać, kiedy mówimy o poświęceniu, kiedy mówimy o kapłaństwie. Otóż płatek prawego ucha to nasz posłuch na Ewangelię. Prawy kciuk dłoni to nasze prawe czyny, nasze uczynki. A duży palec nogi wskazuje nam na stopy, czyli na chodzenie śladami naszego Zbawiciela. I pamiętacie, braterstwo, że podczas poświęcenia kapłanów taka ciekawa rzecz była, miała miejsce. Otóż, kiedy zwierzę zostało zabite, ci, którzy byli wyświęcani na kapłanów, otrzymywali te tłustości na swoje dłonie, po czym kładziono na to placek i oni mieli wykonywać potrząsanie. Mieli wziąć w swoje dłonie te elementy i potrząsać nimi. Lecz nie mamy napisane, kochani braterstwo, jak długo mieli to czynić. Mamy w późniejszych wersetach napisane, że dopóki Mojżesz tego im nie odebrał. Mojżesz reprezentuje Pana Boga. I w tym przykładzie możemy pięknie zauważyć, że to poświęcenie, nasze poświęcenie, my musimy cały czas wykonywać w naszych ciałach. Dopóki Pan Bóg tego od nas nie zabierze. Dopóki Pan Bóg nie uzna, że już nadszedł nasz czas. Pan Jezus podczas modlitwy arcykapłańskiej prosił za uczniami. Był to wielki przykład pokory, który nam zostawił. Zauważcie, braterstwo, że nie tylko prosi za uczniami, ale prosi także, że pragnie przywrócenia tej wcześniejszej chwały. Pan Jezus nie oczekiwał nic więcej, czegoś więcej, nie chciał niczego więcej, ale tylko przywrócenia tej chwały, którą miał wcześniej u Pana Boga. I czytamy o tym w Ewangelii Jana, 17 rozdziale, w 5 wersecie, gdzie pisze: a teraz uwielbi mnie Ty, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miał u Ciebie pierwej, aniżeli świat był. Czyż nie jest to piękny przykład pokory naszego Zbawiciela, że Pan Jezus chciał wykonać misję, plan Boży, ale nie oczekiwał niczego więcej. Pragnął tylko, aby ta chwała, którą miał wcześniej, była mu przywrócona. Pan Bóg, wspomnieliśmy, że to miłość. Wspomnieliśmy, że Pan Bóg to także sprawiedliwość. I było potrzebne, aby Jezus jako człowiek przyszedł na świat i oddał swoje życie za Adama, a w Adamie za każdego innego człowieka. Pan Bóg objawił swoją miłość do człowieka przez posłanie swojego Syna. I mamy potwierdzenie tego w Ewangelii Jana 3,16. Złonamienne słowa, często ten werset wisi w naszych zborach. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. W innym miejscu apostoł Jan dodaje w pierwszym swoim liście, 4 rozdziale, 9 wersecie, że przez to objawiona jest miłość Boża ku nam, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy żyli przez Niego. Wiele osób mogłoby sobie zadawać braterstwo, czy Pan Bóg nie mógł po prostu stworzyć drugiego człowieka, wyniszczyć Adama i stworzyć takiego człowieka, który byłby posłuszny, zaprogramować go tak, aby chodził według wskazań Pana Boga. Mój teściu, znany Wam dobrze, brat Staszek, często podaje taki przykład, kiedy rozmawia z osobami, które pytają, dlaczego tak było. To podaje: wiesz, ja mam w swoim życiu takie dwie rzeczy. Mam takie urządzenie, które mogę sobie ustawić. Ustawiam mu tam temperaturę i ono chodzi tak, jak ja chcę. I włącza się wtedy, kiedy ja chcę. I wyłącza się wtedy, kiedy ja chcę. I podgrzeje mi pomieszczenie do takiej temperatury. I wszystko jest według mojego życzenia. Ale mam także wnuka, notabene mojego syna, który chodzi, gdzie chce i robi, co chce. I nie zawsze się słucha mnie jako rodzica, ani dziadka. Ale wiesz co? Ja tego wnuka bardziej kocham. I Pan Bóg także umiłował człowieka, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Lecz pomimo, że nasz Zbawiciel przyszedł na świat, złożył swoje życie za nas, to jednak świat go znienawidził. Możemy czytać o tej wrogości do naszego Zbawiciela, między innymi w Ewangelii Jana. Często wspominam braterstwo apostoła świętego Jana. Zauważcie, że ten apostoł był, wiemy, takim umiłowanym uczniem naszego Zbawiciela. I często on wspomina piękne słowa, które i także w tym momencie cytujemy. I to jest zapisane w Ewangelii Jana, 1 rozdział od 10 do 14 wersetu. O tej wrogości do Jezusa. Na świecie był, a świat przezeń uczyniony jest, ale go świat nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale go właśnie nie przyjęli. Lecz którzykolwiek go przyjęli, dał im tę moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli męża, ale z Boga narodzeni są. A to Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami i widzieliśmy chwałę Jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, pełne łaski i prawdy. I Pan Jezus musiał dobitnie podkreślić swoje pochodzenie tym, którzy nie wierzyli w Niego. Odpowiedział Jezus i rzekł im, chociaż ja świadczę sam o sobie, jednak prawdziwe jest świadectwo moje, bo wiem, skądem przyszedł i dokąd idę. Lecz wy nie wiecie, skądem przyszedł i dokąd idę. Tak dodaje apostoł Jan w 8 rozdziale swojej Ewangelii, 14 wersecie. I dalej dodaje w 23 wersecie i rzekł do nich, wyście z niskości, a jam z wysokości. Wyście z tego świata, a jam zasie nie jest z tego świata. I pamiętacie, braterstwo, że Żydzi lubili tak podpytywać Pana Jezusa. I kiedy rozmawiali z Nim, pojawia się pewien przykład Abrahama. Pan Jezus mówił, że Abraham, ojciec wasz, z radością żądał, aby oglądał dzień mój i oglądał i radował się. Wtedy rzekli Żydowi do niego, 50 lat nie masz, a jeszcze a Abrahama się widział? I rzekł im Jezus, zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, jam jest. I nie każdemu jest dane zrozumieć istoty i celu przyjścia naszego drogiego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Pamiętacie, braterstwo, że po słowach naszego Zbawiciela, jak czytamy, wiele i wtedy z uczniów Jego słysząc to mówili, twardać to jest mowa, któż jej słuchać może? Ale wiedząc Jezus sam w sobie, iż o tym szemrali uczniowie Jego, rzekł im, to was obraża? To was obraża? Cóż, abyście ujrzeli Syna Człowieczego wstępującego, gdzie był pierwy? Duch ci jest, który ożywia ciało, który ożywia. Ciało nic nie pomaga. Słowa, które ja wam mówię, duch są i żywot są. Ale są niektórzy z was, co nie wierzą. A bowiem wiedział od początku Jezus, którzy byli, co nie wierzyli. I kto jest, co miał go wydać. Dlatego ci wam powiedział. I żaden nie może przyjść do mnie, jeśli by mu nie było dane od Ojca mojego. Od tego czasu wiele uczniów Jego odeszło nazad, a więcej z Nim nie chodzili. Wiele obecnych denominacji, wiele obecnych kościołów także twierdzi, że postać naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa to tylko forma ducha. Forma ducha, która miała jakieś ciało, który wcale nie cierpiał, że nie odczuwał ani głodu, ani bólu. Ale przypomnijmy sobie raz jeszcze, kochani braterstwo, werset, który wspomnieliśmy na samym początku. Pierwszy list Jana, 4:2. Apostoł Święty Jan pisze wyraźnie. Wszelki duch, który wyznajesz, Jezus Chrystus w ciele przyszedł, z Boga jest. Ale wszelki duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus w ciele przyszedł, nie jest z Boga. Ale ten jest on duch antychrystusowy, o którymście słyszeli, iż idzie i teraz już jest na świecie. Skoro te dominacje twierdzą, że Pan Jezus nie przyszedł jako człowiek, to czy nie jest to, kochani braterstwo, nauką diabelską? Często jest tak i podobnie jest tak z nauką o wtórej obecności, o której brat będzie mówił w drugiej godzinie. W tamtym czasie, kochani braterstwo, było wielu, którzy twierdzili, że Jezus przyszedł jako duch. Apostoł Święty Jan nazywa takich, że nie są z Boga i że jest to nauka diabelska. Obecnie jest bardzo podobnie. Jest wielu takich, którzy twierdzą, że Jezus przyjdzie w ciele. Odpowiedzcie sobie sami, braterstwo, czy jest to nauka diabelska, czy nie. Skoro Jezus przyszedł w ciele i umarł, otrzymawszy od Ojca Niebieskiego duchową naturę za swoje posłuszeństwo i za wypełnienie planu Bożego, to w jaki sposób ma przyjść po raz wtóry? W ciele? Ciało to materialna postać. Więc jest niemożliwym takowe przyjście, skoro jest duchem. Wierzymy, że Pan Jezus otrzymał za swoją wierność i za swoje posłuszeństwo wielką nagrodę. Jaka to nagroda, braterstwo? Odpowiada nam na to list do Rzymian, 6:9. Wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych więcej nie umiera i śmierć mu więcej nie panuje. To życie wieczne. To postać duchowa. Ale Pan Jezus, kiedy był człowiekiem na ziemi, to tak samo jak my otrzymał głód. Wiele osób twierdzi, że to tylko był duch, że on nic nie odczuwał. Ale mamy potwierdzenia tego, że Pan Jezus cierpiał, że Pan Jezus odczuwał głód, że odczuwał zmęczenie, że odczuwał ból. Jeden z przykładów tego jest, kiedy Pan Jezus był zmęczony ilością osób, które przychodziły do Niego. To były osoby schorowane, osoby opętane. I On dla nich wszystkich miał czas. On ich uzdrawiał, On ich leczył, ale w pewnym momencie Pan Jezus poczuł zmęczenie i powiedział do swoich uczniów: przeprawmy się na drugi brzeg. Po czym zapadł w sen. Tak był zmęczony, że zapadł w sen. Pamiętamy dalszą historię, kiedy sztorm pojawił się na morzu. Innym przykładem zmęczenia jest noc w Ogrójcu, gdzie nasz Zbawiciel Jezus Chrystus prowadził śmiertelny bój o życie. Czytamy, że była taka pewna niepewność w Nim, czy wykonał wszelką wolę Ojca Niebieskiego. Jego pot był wyrazem tego zmęczenia. Jego pot, jak pamiętamy, jako krople krwi. Innym przykładem odczuwania bólu, odczuwania zmęczenia jest Jego ostatnia droga na Kalwarię, gdzie ogromne zmęczenie i wyczerpanie fizyczne po biczowaniu, po znęcaniu się nad Nim spowodowało to, że upadł pod ciężarem krzyża. Pamiętamy, Szymon Cyrenejczyk był przymuszony, aby ten krzyż dalej nieść. Wierny sługa, brat Russell, w 5 tomie dużo pięknych myśli podaje odnośnie tego cierpienia. Ktoś może, braterstwo, powiedzieć, że tomy to jest może jakaś już stara książka. Nie mówcie mi tak. Nie zabierajcie mi tego, bo to nieprawda. Największym przykładem, że brat Russell był osobą natchnioną Duchem Świętym, uważam, był 2 tom, który w tak piękny sposób pokazuje, w które przyjście naszego Zbawiciela. Niemożliwym jest, braterstwo, aby napisała to zwykła osoba. Jeżeli próbujemy coś zabrać, jeżeli mówimy, że może tomy to do lamusa trzeba oddać, dajcie coś w zamian, braterstwo. Dajcie coś w zamian. Coś lepszego, coś bardziej błogosławionego. Bo ja na dzień dzisiejszy nie znajduję słów bardziej natchnionych. Jan Chrzciciel potwierdza nam, że Pan Jezus był pozaziemską osobą. Ewangelia Jana 3:31-32. Kto z góry przyszedł, nade wszystkie jest. Kto z ziemi jest, ziemski jest i ziemskie rzeczy mówi. Ten, który z nieba przyszedł, nade wszystkie jest. I lekcja z tego taka dla nas, braterstwo, że nowe stworzenie mówi i rozmyśla o rzeczach duchowych. Nowe stworzenie nie myśli o rzeczach cielesnych, ale nowe stworzenie myśli i mówi o rzeczach duchowych. Zadajmy sobie więc kilka pytań dotyczących potrzeby i sposobu przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa na świat. jaki był cel przyjścia naszego Zbawcy. Wspomnieliśmy już o tym, że Pan Bóg to sprawiedliwość. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 21 werset. Bo ponieważ przez człowieka śmierć, przez człowieka też powstanie umarły. W jaki sposób nasz Zbawiciel przyszedł na świat? Ano w cudowny sposób. Był to wielki, cudowny sposób. Zapewnienie, które było dane Marii, cielesnej Matce Jezusa, odpowiada nam na to, w jaki sposób przyszedł Zbawiciel na świat. A odpowiadając anioł, rzekł jej: Duch Święty stąpi na cię, a moc Najwyższego zacieni cię. Przetoż i to, co się z ciebie święte narodzi, nazwane będzie Synem Bożym. Tak podaje Ewangelista Łukasz, 1 rozdział i 35 wers. Więc dlaczego, kochani braterstwo, Pan Jezus był potrzebny? Dla świata potrzebny był jako pośrednik. Doskonały człowiek za doskonałego człowieka. Człowiek Adam został stworzony doskonały, ale zgrzeszył. Więc z powodu grzechu Adama człowiek umiera. Człowiek umiera właśnie w wyniku tego grzechu. List do Rzymian 3:10. Jak napisano, nie masz sprawiedliwego ani jednego. Psalm 49:8. Gdyż brata swego nikt żadnym sposobem nie odkupi, ani może dać Bogu okupu jego zań. Rzymian 3:32. Albowiem wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje im chwały Bożej. Dlatego potrzebny był pośrednik pomiędzy Panem Bogiem a człowiekiem. Tak jak apostoł święty Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza, 2 rozdział od 5 wersetu pisze: Boć jeden jest Bóg. Jeden także pośrednik pomiędzy Bogiem i ludźmi. Człowiek Chrystus Jezus, który dał samego siebie na okup za wszystkich, co jest świadectwem czasów Jego. Niektórzy mogą zadawać sobie pytanie, kochani braterstwo, skoro Pan Jezus oddał swoje życie za wszystkich, to dlaczego nie ma jeszcze restytucji? Otóż dlatego, że okup jest wielowymiarowy. Panu Bogu upodobało się wybrać spośród was, braterstwo, pewną klasę, klasę świętych, którzy właśnie wraz z Chrystusem w wieku tysiąclecia doprowadzać będą ludzkość do doskonałości. I klasa ta rozwija się pod Starym Przymierzem, pod Przymierzem Sary. Ta klasa rozwija się pod tym Starym Przymierzem. I klasa ta nie potrzebuje być przynaglana laską żelazną do służby Panu Bogu. Klasa ta czyni to z ochotnego serca. Dokładnie tak jak Abraham, kochani braterstwo, który nie był przynaglany do swojej służby. On pragnął przebywać z Panem Bogiem, pragnął Mu służyć. Dlatego ta klasa nie ma pośrednika. Klasa ta jednak ma orędownika, który oręduje za nią przed Panem. Klasa ta to ci, którzy pragną sprawiedliwości, którzy pragną poznać i czynić wolę naszego Zbawiciela. Na ile to możliwe, pragną postępować według ducha Jego zakonu. Klasa ta nie pragnie postępować według ciała. Pan Bóg z upodobaniem przyjmuje takie osoby i objawia im bogactwo swej łaski właśnie w Jezusie Chrystusie. I przyjmuje ich do swej rodziny. Brat Russell nazwał to, że przyjmuje ich do swej rodziny pewnym prawem, nazwany przez brata Russella prawem przysposobienia synowskiego, które z drugiej strony możemy nazwać takim prawem adopcji, które jest w Jezusie Chrystusie. A znowu nowe przymierze, które pokazane jest w Keturze, które dotyczy całej ludzkości, będzie wprowadzane na świat po skompletowaniu Kościoła. Pan Jezus, przychodząc na świat, otworzył drogę wysokiego powołania, jak wspomnieliśmy wcześniej. I zaprosił wszystkich, aby kroczyli Jego śladami. Dlatego wszyscy, którzy pragną kroczyć Jego drogą, nie znają nikogo według ciała. Cielesność nie może mieć miejsca w naszym życiu. A czy nie jest tak, braterstwo, że my często zwracamy uwagę na właśnie cielesne sprawy, a nie na sprawy duchowe? Może często zwracamy uwagę na to, kto jest jakimś naszym, dany brat czy dana siostra, przyjacielem, kolegą. A nie zwracamy uwagi zupełnie na to, jaki brat jest, czy siostra rozwinięta, czy rozwinięty duchowo. Czy to nie jest cielesność w naszym życiu? Cielesność nie może mieć miejsca w naszym życiu. Apostoł Święty Paweł w drugim liście do Koryntian 5,16 pisze tak. Dlatego my od tego czasu nikogo według ciała nie znamy. A chociażmy też znali Chrystusa według ciała, lecz już teraz więcej nie znamy. I 1 Koryntian 15,45. Tak ci też napisane. Stał się pierwszy człowiek Adam w duszę żywą, ale pośrednia Adam w ducha ożywiającego. Kroczenie śladami naszego Zbawcy otwiera nam możliwość życia wiecznego. Apostoł Święty Piotr w pierwszym swoim liście, w 3 rozdziale, 18 wersecie, podał nam takie piękne słowa. Bo i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przywiódł do Boga, umartwiony będąc ciałem, ale ożywiony duchem. Nie ożywiony ciałem, ale ożywiony duchem. Życie Jezusa Chrystusa jest dla nas wzorem. Jest wzorem, że życie nasze na ziemi to tak naprawdę mała, krótka chwila w porównaniu do wieczności. List do Hebrajczyków, 2 rozdział, 9 i 10 werset podaje nam takie słowa. Ale tego, który na małą chwilę mniejszy stał się od aniołów, Jezusa, widzimy przez ucierpienie śmierci, chwałą i czcią ukoronowanego, aby z łaski Bożej za wszystkich śmierci skosztował. Albowiem należało na tego, dla którego jest wszystko i przez którego jest wszystko, aby wiele synów do chwały przywodząc wodza zbawienia ich przez ucierpienie doskonałe uczynił. Więc co nam będzie dane za kroczenie śladami Chrystusa? Jacy będziemy? Czym będziemy? Apostoł Święty Jan w pierwszym swoim liście, 3 rozdziale, 2 wersecie pisze. Najmilsi, teraz dziadkami Bożymi jesteśmy, ale się jeszcze nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, iż gdy się On objawi, podobni Mu będziemy, albowiem ujrzymy Go tak, jako jest. A On jako jest. Jako co jest, braterstwo? Jako ciało jest? Jako materia? Czy jako duch jest? Jest jako duch. Czyli nad naszą obiecaną nagrodą, zakroczenie śladami naszego drogiego Zbawiciela jest życie wieczne. Duchowa natura. Rzymian 8,17. A jeśli dziećmi, wtedy i dziedzicami. Dziedzicami wprawdzie Bożymi, a współdziedzicami Chrystusowymi. Jeśli tylko z Nim cierpimy, abyśmy też z Nim byli uwielbieni. I Jezus obecnie to nie to małe dziecię leżące w żłobie. Jezus to nie ten symbol wiszący na ścianie. Ale Jezus to wielki Pan. Jezus to wielki władca i wielki mocarz. I Pan Jezus mówi sam o sobie, że dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. i mając tą wszelką moc na niebie i na ziemi, On może dać tą pierwszą nagrodę tym, którzy Go miłują. Apostoł Święty Piotr nam to potwierdza w drugim liście, 1 rozdział, 4 werset. Przez co bardzo wielkie i kosztowne obietnice nam są darowane, abyście się przez nie stali uczestnikami boskiego przyrodzenia, uszedłszy skażenia tego, który jest na świecie w porządliwościach. Chrystus to Król. Chrystus to Król panujący. Chrystus to potężny władca. List do Efezjan 1:20-23, której dokazał w Chrystusie, gdy Go wzbudził od umarłych i posadził na prawicy swojej na niebiesie, wysoko nad wszystkie księstwa i zwierzchności, i mocy, i państwa, i nad wszelkie imię, które się mianuje, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Onego dał za głowę nad wszystkim Kościołowi, który jest ciałem Jego i pełnością tego, który wszystko we wszystkich napełnia. Pamiętajmy, braterstwo, i wspominajmy życie naszego Zbawiciela. Pamiętajmy o Jego misji. Pamiętajmy o tym, że On cierpiał, że swoje życie dał po to, abyśmy mogli żyć. Pamiętajmy, że dał nam piękny przykład. Otworzył nam możliwość bycia wraz z Nim Jego ciałem. Bo Kościół to część ciała Chrystusowego. Głowa i ciało. List do Kolosan 2:9-10. Gdyż w Nim mieszka wszystka zupełność bóstwa cieleśnie. I jesteście w Nim dopełnieni, który jest głową wszelkiego księstwa i zwierzchności. Ja tego, braterstwu, życzę, abyśmy wspólnie podążali śladami naszego Zbawiciela. Abyśmy pamiętali, że Chrystus to wielki Król. Że On może nam dać tą piękną nagrodę bycia razem z Nim. Nie jako ciało, ale jako duch. I tego, braterstwu, życzę. Sam czego pragnę, co daj nam może. Amen.